żywot tkwie głową na dnie. Zakopany niczym struś, chcesz mnie spotkać. Głowę obok w siebie wpuść, wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Nie mam sny w marchewkowy. Stanie jest najlepiej mi, rosnę sobie. Dołem głowa, górą nać, kto mi powie, co się jeszcze może stać. Wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć.
Arsenał Kultury.
Witam Państwa po raz kolejny w Arsenale Kultury. Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Piotr Bernatowicz.
Dzisiaj w studio naszym gościem jest pani Ewa Sobolewska, producent filmów animowanych z telewizyjnego studia filmów animowanych w Poznaniu. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że takie studio jest.
Dzień dobry, z całą pewnością Państwo wiedzą.
Bardzo nam jest miło. Punktem wyjścia był dla nas dzisiejszego programu był rozpoczynający się dzisiaj animator Festiwal Filmów Animowanych, które wiadomo już od lat gości w Poznaniu. Jest to ważny festiwal dla poznaniaków i nie tylko, bo to jest międzynarodowy festiwal. A piosenka, która zaczęła dzisiejszy nasz program, to Marchewkowe pole. Nie wiem, czy Państwo pamiętają dwóch łobuzów animowanych.
Tak, Leszka Gołysza, znakomity film.
Tak, doskonały film. Pani Ewo, jestem ciekawa, czy mogłaby nam Pani troszeczkę przybliżyć historię tego studia, bo tak troszeczkę zdążyłam wyczytać w internecie informacje o tym, jak on powstawał. No, niesamowita historia.
To znaczy, może zacznę od tego, że 10 lat animator już w Poznaniu trwa i jakby początki tego festiwalu też są związane w pewnym sensie z naszym studiem, a właściwie z serią filmów do muzyki klasycznej, którą realizowaliśmy w latach 90. do 80. do 96. roku. I obecny dyrektor festiwalu, pan Marcin Giżycki, był tymi filmami zafascynowany. Jakoś tak się połączyło, że muzyka klasyczna, animacja i Poznań. I gdzieś ta myśl, tak przynajmniej Marcin kiedyś opowiadał, zrodziła się w jego głowie, aby w Poznaniu powstał festiwal, międzynarodowy festiwal filmów animowanych. To był w ogóle pierwszy o takich rozmiarach i na taką skalę festiwal w Polsce międzynarodowy, skoncentrowany wyłącznie na filmach animowanych, któremu zawsze towarzyszyła na żywo muzyka filmowa. Od od pierwszej edycji i tak jest do dzisiaj. Muzyka na żywo do filmów animowanych jest jedną z najważniejszych części tego festiwalu.
Ale zdaje się, że nie ma chyba konkursu filmów dziecięcych, prawda?
No niestety nie ma konkursu filmów dziecięcych, ale jest wspaniały, przepraszam za słowo, event, animator dla dzieci, gdzie dzieci tworzą filmy pod okiem mistrzów polskiej animacji, nie tylko polskiej animacji, także światowej, i na końcu każdego festiwalu możemy zobaczyć to, co dzieci zrobiły własnymi rękami, że tak się wyrażę, ponieważ animacje tworzy się przede wszystkim ręcznie, niezależnie czy trzymamy w ręku pędzel, czy trzymamy ołówek, czy trzymamy klawiaturę komputera, to zawsze i tak jest to każda klatka zrobiona przez artystę, w tym przypadku małych artystów dziecięcych, którzy wspaniałe zupełnie rzeczy tworzą podczas animatora dla dzieci.
Ja nie wiem, czy Państwo też mają takie wrażenie, ale ja z ogromnym sentymentem, jeśli uda mi się gdzieś na TVP ABC, tak, tutaj kryptoreklama, trafić na te bajki jeszcze z dawniejszych lat, z ogromnym sentymentem i naprawdę lubością oglądam bajki jeszcze w starych technikach animacyjnych, bo rzeczywiście komputer daje
rysunkowych
mnóstwo, rysunkowych, czy to jest plastelina, czy to są kukiełki też.
Tak.
To jest wszystko animacja. Coraz mniej jest tego jednak, prawda? Nie wiem, czy to jest tylko takie moje wrażenie, czy ten napór tych disneyowskich, cudzysłowiu, animacji za pomocą komputera jest...
Disney też nie wszystko animuje się komputerem. To myślę, to jest takie wrażenie, dlatego, że tak strasznie dużo można teraz zobaczyć tej nowej produkcji realizowanej w technikach komputerowych, ale ja myślę, że to jest w sumie bez znaczenia, bo w filmie najważniejsze jest to, co film opowiada, jaką myśl przekazuje, jakie treści trafiają do odbiorcy, czy wzrusza, czy powoduje zadumę, bo przecież film animowany operuje językiem, gdyby tak odnieść się do relacji literackich, językiem poetyckim, prawda? Korzysta z tego, że jakby namawia widza i zmusza go do myślenia skrótowego, do myślenia abstrakcyjnego. I na tym polega siła animacji, że gdzieś te emocje buduje się między tymi klatkami filmowymi w sposób zupełnie niezwykły, gdzie nie ma takiej narracji fabularnej stricte, prawda? Tylko jest cała seria skojarzeń najczęściej, szczególnie w filmach autorskich, gdzie i forma, i treść są zawsze pewnym poszukiwaniem i pewnym takim wyjściem do widza z zupełnie czymś nowym, z czymś, co artysta chce opowiedzieć o świecie.
Czyli techniki się właściwie zmieniają, media się zmieniają, ale to, że to bazuje na opowieści, na tej nawiązaniu, zbudowaniu emocji między filmem a widzem, to się nie zmienia. Ja nawet tutaj mam taką Mike'a Wallisa, grubą książkę Myśleć animacją, podręcznik dla filmowców, i cały wstęp właściwie mówi o tym, że nic się nie zmieniło. Wszystko opiera się na tym, żeby ta emocja była tak, między właśnie filmem a widzem.
Bo
że to jest najważniejsze.
Jest opowieść. No. Był taki okres, kiedy, zaraz oczywiście wrócę do studia jak najbardziej, był taki okres, kiedy twórcy tradycyjni, umownie ich nazywając, lub też krytycy filmowi byli tacy zaniepokojeni, że to nowe narzędzie, które tak bardzo ułatwia pracę, że ono wyprze tradycyjne techniki animacji. Ale proszę zobaczyć, co się stało. Otóż stało się to, że film animowany... Pani wspominała o filmach sprzed lat 60., 70. Filmy rysunkowe się nie starzeją. Tam, gdzie artysta dotyka własną ręką klatki filmowej, a kamera jest tylko rejestratorem obrazu, to technika nie ma tutaj nic do rzeczy. Nie starzeje się. Proszę spojrzeć na pierwsze filmy, które powstają w technikach komputerowych. One są dzisiaj nie do oglądania. Minęło zaledwie 10-15 lat. To z każdą zmianą, skokiem technologicznym te narzędzia są tak doskonałe, że po prostu jakby starzeją się filmy technicznie. Natomiast tam, gdzie twórca dotykał swoją własną ręką, pędzlem, ołówkiem, to się nie starzeje.
No tak, mówi pani, że tutaj jakby ten film, ta nowa technologia nie wypiera tradycyjnej, w tym takim, jak się spojrzy na to z pewnej perspektywy, ale czy nie jest tak, że film animowany, film pełnometrażowy, adresowany nie tylko do dzieci, ale dla dorosłych, zaczyna być czymś, co może, nie wiem, czy dzisiaj jeszcze konkuruje, ale może w przyszłości będzie konkurować z filmem fabularnym, że te filmy stają się coraz bardziej...
konkuruje, ja uważam.
Nie tylko w sferze artystycznej, nie tylko w specjalistycznych festiwalach, ale też jakby w przemyśle rozrywkowym.
Jeżeli pan już przeszedł do filmów fabularnych, to przecież to, co się stało w kinie po Awatarze, po Władcy Pierścieni, prawda, to wreszcie spełnił się sen filmowców o bajce, o baśni, bo język, bo przecież tam są techniki animacji stosowane w sposób użytkowy, prawda, tworzy się całkowicie wirtualną rzeczywistość, aktorzy grają na greenboxach, a więc ten cały świat, który oglądamy, który podziwiamy, którego nie ma w rzeczywistości, co jest źródłem animacji, jest to, że ona nie istnieje w rzeczywistości. I teraz filmy tak zwane fabularne, jak pan powiedział, adaptowały myślenie animatorów o świecie, o tworzeniu przestrzeni filmowej do filmów z aktorami. I o tyle jest jakby ta animacja użytkowa, oczywiście bardzo, bardzo artystyczna, ale w takim sensie użytkowym, wzbogaciła świat szczególnie filmów fantasy, prawda?
A czy nie jest tak, że już niedługo czeka nas taka, można powiedzieć w cudzysłowie, śmierć aktora, że te postaci animowane, postaci animowane, to może reżyser
musi ruszać, że się tak roześmiałam. Myślę, że to jest absolutnie niemożliwe, dlatego że, już panu powiem dlaczego, dlatego że aktor wnosi do roli swojej swoją duszę, czyli to wszystko, co on wie. Tego się nie da wygenerować przy pomocy komputerów. W komputerach można zrobić piękne obrazki.
Ale to może tylko kwestia czasu. Będziemy mieli bazę danych, głosów, będziemy potrafili też pewne typy, charaktery naśladować. Może ożywić aktorów, tak, którzy odeszli poprzez właśnie jakby odpowiednią kompilację.
Ale to nie będą ci aktorzy. To ja już wolę oglądać ich w takich starych wersjach jak tych filmów, nawet niezrekonstruowanych cyfrowo. To jest po prostu, myślę, że gdyby tak się stało, pewnie będą takie poszukiwania, bo przecież jeden z filmów Final Fantasy opierał się na tym, że właściwie stworzono wirtualnych aktorów. Tylko proszę mi wierzyć, że jak obejrzałam ten film, zobaczyłam, jak nieprawdziwy pot spływa po strasznie martwiącym się głównym bohaterze i on tak strasznie cierpi, to jakoś tak nie mogłam uwierzyć w to cierpienie. To nawet nie o to chodzi. Być może takie filmy kiedyś powstaną. Na szczęście ja tego nie czekam. I myślę, że...
No tak, ale Myszka Miśnika, Czordona przecież nie istnieją i nigdy nie istnieli tak, jako żywe postaci.
Ale traktujemy ciągle istnieją, prawda?
Ale traktujemy te postaci tak, jakby były realne. Tak. No pokolenia wychowują się. Już nie mówię o innych postaciach, tak jak Reksio.
To na szczęście istnieje tylko w jedną stronę. To znaczy postacie z filmów animowanych istnieją w naszej rzeczywistości cały czas i mam nadzieję, że postaci wirtualne nie zastąpią żywych aktorów nigdy, przenigdy w sztuce filmowej.
Ale już się bardzo wdrukowało w naszą świadomość. Wiecie, ile widzów miały filmy Disneya w 66 roku? Około 240 milionów widzów. W 66 roku. To przypuszcza się, że teraz tych oglądających
tak,
widzów Disneya to są
nowe media
miliardy.
Jest ogromne, oczywiście.
I to dobrze. Jest wszystko przekaz,
a jak wygląda polska kinematografia animowana, polskie kino animowane, właśnie jakby na tle tych wielkich produkcji?
Tak mnie państwo zagadaliście, że przez sekundkę uciekłam w ogóle od naszego studia.
No właśnie, to jest moment, żeby wrócić do...
To jest straszne, dlatego, że powinnam opowiedzieć o... Chociaż parę słów powiem. Tak, jesteśmy studiem, które istnieje już 37 lat. Specjalizujemy się w produkcji dla dzieci przede wszystkim. Realizujemy takie duże serie jak Baśnie i Bajki Polskie. W tej chwili już trzeci sezon, mamy nadzieję na czwarty. Serię Miś Fantazy zrobiliśmy taką bardzo znaną na całym świecie, sprzedaną do ponad 100 krajów. Serię filmów do muzyki klasycznej. Zrealizowaliśmy przepiękne filozoficzne przypowieści Leszka Kołakowskiego według opowieści opowiadań z Królestwa Lailoni. Zrobiliśmy bardzo piękne filmy krótkometrażowe dla dzieci oraz filmy ręcznie malowane w takim cyklu Namaluj mi bajkę, nigdy nie ekranizowane baśnie Andersena, które właśnie tworzymy. Jesteśmy studiem, które zdobyło 195 nagród za swoje produkcje. Właściwie byliśmy prezentowani na wszystkich kontynentach, na wielu festiwalach i ciągle te filmy są zapraszane na pokazy. I stara produkcja retrospektywna i nowa produkcja, którą w tej chwili realizujemy. To tyle tytułem autopromocji.
A jeszcze tak, zaczęliście działać w latach 80. To też taki
dokładnie pierwszego tak, 80. roku.
80. roku, tak. To też wyjątkowy jednak czas. Nie?
80. rok. Studio właściwie wcześniej był organizowany, bo od 70., bo to tak nie powstaje od po prostu. Dwa lata wcześniej już były prace pierwsze związane z organizowaniem studia. 78 rok. Tutaj wielką postacią jest pan Krzysztof Napierała, wtedy dyrektor ówczesny poznańskiej telewizji regionalnej, który to studio stworzył i był jego takim mentorem. I pozwolił nam, najpierw przytuliliśmy się przecież do Polskiego Radia na ulicy Śniadeckich, gdzie studio istniało tam w dwóch czy trzech pokoikach. Potem dopiero odremontowano dla nas budynek na Dębcu, na pętli dębieckiej. Następnie przenieśliśmy się na Alei Niepodległości do wspaniałego budynku, który miasto przekazało na rzecz studia, a który teraz po prostu no, stoi sobie tam, w tym miejscu.
No tak. Wiele tych etapów w polskiej animacji było. Mówi się, że Władysław Starewicz był takim duchowym ojcem polskiej animacji. Był urodzony w 1882 roku. I jego przygoda z animacją zaczęła się w 1910 roku w Kownie, gdy starał się zrealizować przyrodniczy film o żukach i jelonkach. I starał się nakręcić kamerą, ale niestety te żuki i jelonki nie były zbytnio posłuszne tym jego planom reżyserskim.
I dlatego zrobił lalki.
I od tego się zaczęła animacja, od tego się uznaje
lalkowa.
W Polsce.
Ojciec animacji
tak,
lalkowej.
Ojciec animacji lalkowej. Tak. A ja jeszcze tylko wielkim sentymentem właśnie darzę animację, a szczególnie dowodem dla mnie na to, że to jest sztuka, która się starzeje, jeśli nie w ogóle
animacja
nie starzeje, to
w ogóle
nie
starzeje.
Filmy Antonisza. To są
oczywiście
przecież rzeczy, które to teraz młodzi ludzie nawet sobie odpalają, że tak powiem.
No można powiedzieć, że nawet
pewien
renesans te filmy wśród młodych ludzi przeżywają.
To znakomita technika w ogóle. To w ogóle młodzież bardzo chętnie sięga na taśmie filmowej. Oczywiście.
Bezpośrednio. No dzisiaj do Piotra ogromny śmiech właśnie. Nie wiedziałam, z czego wynika. Patrzę Antonisz na ekranie. I co ty tam oglądałeś? Instrukcja pracy biurowej? Czy
o sztuce biurowej.
O sztuce biurowej.
Tak, bo to taka satyra również obyczajowa, tak. Społeczna i polityczna
jednocześnie. Całkowicie się z panią zgadzam. To się nie starzeje, to przesłanie. No właśnie, bo tutaj mówimy już o konkretnych realizacjach, ale może też porozmawiamy, jak właściwie praca nad takim skomplikowanym projektem, bo no, filmy, współczesne filmy animowane to bardzo skomplikowane projekty. Właściwie jakby kto jest ważniejszy w tych projektach? Czy twórca postaci plastycznych, tak? Czy cały zespół, który tworzy te postaci plastyczne, czy reżyser, który to spaja. Jakby pani tutaj to określiła? Które postaci w całym tym procesie są rzeczywiście najbardziej istotne? Jeżeli tak można w ogóle zhierarchizować.
No pani Ewie, nie wypada powiedzieć, że producent, bo sama jest producentem,
czyli rozumiem, czyli producent to wszystko spina, ale właśnie, bo to jest dosyć niezwykłe, że tutaj...
Producent musi przede wszystkim znaleźć pieniądze.
Czyli jest najważniejszy.
Absolutnie nie, to znaczy i tak, i nie. Najważniejszy jest zawsze reżyser. W filmie animowanym jest tak, że twórca animacji, reżyser bardzo często jest także projektantem plastyki do filmu i postaci.
No właśnie, to trudno sobie wyobrazić, że ktoś...
Rzadko do nas przychodzą reżyserzy, którzy nie potrafią malować, prawda, czy nie mają opanowanej sztuki plastycznej. To, że zresztą w tym kinie autorskim bardzo dobrze widać, zarówno absolwenci szkół artystycznych, jak i Łódzkiej Szkoły Filmowej mają gdzieś ten kontakt bardzo głęboko z plastyką. Tylko dodają inny sposób traktowania materii, prawda? Przekładając ją jakby na ruch. Także oczywiście najważniejszy jest reżyser, ale przede wszystkim film to dzieło zbiorowe. I tutaj suma talentów zawsze złoży się na efekt końcowy. Bo nawet jeżeli gdzieś tam ten najmniej jakby zauważalny, czasami nawet nie zasługujący na napisy końcowe, jakaś osoba, nie wiem, sekretarz planu czy sekretarka produkcji, nie znajdzie się nawet może w napisach, to jednak każdy dokłada kawałeczek swój. To bardzo skomplikowany proces.
No jeszcze kwestia muzyki, bo nie, no, o tym też nie powiedzieliśmy, że to jest jakby
wszystko obraz dźwięk tworzy film, prawda?
No właśnie, ta muzyka w filmach. Jak to jest? Bo wiem, że jest to też bardzo taka dziedzina sztuki, która towarzyszy bardzo często właśnie zespołom, produkcjom muzycznym. Ja mam takie pytanie, na ile ta produkcja filmów animowanych jest znacząca obecnie jako towarzysz albo ilustrator właśnie piosenek produkcji muzycznych? Jak to jest? Bo to jest ja kojarzę fantastyczne... Konkretnie o wideoklipy, bo nie wiem, jaka jest pani... Co pani sądzi o festiwalach właśnie wideoklipów, o tym pewnej tendencji uznawania ich za odrębną dziedzinę sztuki? W Galerii Miejskiej Arsenał jest teraz wystawa Łukasza Rusinka, to jest taki animator, który właśnie te wideoklipy tworzy. I to jest, wydaje mi się, znacząca też część działalności animatorów.
Ale
to,
też
że ten ciężar jest przerzucony na...
Jeden z twórców, który jest prezentowany i też honorowany specjalnym pokazem obecnego animatora, film Maloi, również zaczynał swoją pracę w latach 80. od współpracy z MTV, z telewizją muzyczną. Więc jakby tutaj to też może właśnie taka nowa dziedzina, czy właśnie pytanie tutaj do
czy
pani,
nowe?
czy to jest pewna odrębna dziedzina w animacji, właśnie
myślę,
jakby te wideoklipy.
Myślę, że troszeczkę tak, ponieważ to odwraca się kolejność, film animowany. Tak.
Zaczyna się chyba do muzyki. Tak?
To jest troszeczkę jak z naszymi filmami muzycznymi, do muzyki klasycznej, kiedy muzyka jest narratorem w filmie, prawda? Kiedy do muzyki ona wyznacza rytm filmu, rytm obrazu, rytm montażu, rytm opowieści. Tak tworzyliśmy filmy do muzyki klasycznej. Natomiast i tak samo tworzy się filmy, tak zwane wideoklipy. To najważniejsza jest piosenka, czy najważniejsza jest muzyka, prawda? I do niej jakby tworzy się animację. I to jest ta różnica. Na ogół jest tak, że do normalnych filmów niemuzycznych muzyka powstaje już po zmontowaniu obrazu. Oczywiście, że kompozytor pracuje wcześniej z reżyserem, ale finalne dzieło powstaje do obrazu, a nie odwrotnie jak w przypadku wideoklipów.
Teraz posłuchamy piosenki Wandy i Bandy. 7 życzeń. Pamiętają państwo takiego animowanego kota.
Tak, ta muzyka w filmie, chociaż nie był film animowany w całości, ale muzyka odgrywa no, niezwykle ważne znaczenie.
I ten kot.
Potrafisz przez nie przejść, będą. siedem bram. Czy potrafisz przez nie przejść, będąc sobą?
Arsenał Kultury.
Nasza rozmowa o animacji, czyli sztuce ruchomych obrazów, odbywa się w kontekście festiwalu Animator, którego 10. edycja startuje właśnie dzisiaj w Poznaniu. Zapraszaliśmy także dyrektora artystycznego festiwalu, pana Marcina Giżyckiego, który obiecał, że przyjdzie do nas, no ale ostatecznie nie mógł, odwołał to spotkanie. No, usprawiedliwia go pewnie fakt, że właśnie dzisiaj się rozpoczyna festiwal, jest inauguracja, więc na pewno dużo jest pracy. Ale chcielibyśmy też porozmawiać o tym, czego będzie można spodziewać się po tegorocznym festiwalu. Więc może takie pytanie sformułuję, na które wszyscy może będziemy próbowali sobie odpowiedzieć.
Byleby nie równocześnie,
ale ja przeglądając, bo oczywiście informacje tutaj o tym, co będzie można zobaczyć, były wcześniej podawane. Ta architektura festiwalu Animatora była znana i mnie zastanowiły takie bloki, które, no można powiedzieć, tematyczne, oprócz tych konkursowych, czyli konkursu filmów krótkometrażowych, konkursów pełnego metrażu, taki blok animowana polityka. To jakby zdaje się jest właśnie główny tegoroczny blok tematyczny. W ramach tego bloku możemy zobaczyć animacje w służbie wojny, takiej pod takim tytułem, zestaw filmów, także kino polityczne PRL-u będzie można obejrzeć. Także włączyli się w to studenci Wydziału Animacji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i przed każdym pokazem w ramach festiwalu będą do obejrzenia etiudy studentów dotyczące właśnie tego tematu polityki, animacji i polityki. I wydaje się, że sam nawet plakat, który możemy zobaczyć, plakat, który na mieście od już dłuższego czasu reklamuje animację, gdzie widzimy takie...
Mnie trochę zaskoczył ten plakat.
No właśnie, to jest pytanie. Co się dzieje? Ja może opowiem, jak wygląda ten plakat. Zburzone fale morza, taka mała łódeczka i grupa ludzi stłoczona na tej łódeczce, helikoptery, które się unoszą nad tymi falami i napis. Brothers and sisters, prepare. Na co się mamy przygotować? Jak sądzicie?
Ja chciałam tylko powiedzieć, że byłam zaskoczona tym plakatem, dlatego że pani Ewa Sobolewska była od pierwszej edycji Animatora w Poznaniu, także doskonale zna ten festiwal od samego początku. Ja niedużo krócej i pierwszy raz widziałam tego typu plakat po prostu towarzyszący Animatorowi. Zawsze to była jednak jakaś abstrakcja, coś, co odnosiło bardziej do takiej animacji, którą można było szerzej jakoś zinterpretować. Tutaj jest taki dosyć czytelny przekaz i prawdę mówiąc, no cóż...
No możemy pointerpretować ten przekaz na różne sposoby.
Spróbujmy.
Wzburzone morze, mała łódeczka, helikoptery tam tą małą łódeczką być może jest polska animacja albo przyszłość animacji, trudno powiedzieć. Ale z całą pewnością nawiązuje do głównego tematu, którym pan wspomniał, czyli o animacja i polityka. Filmy animowane mają taką formę, która znakomicie nadaje się na satyrę, plakat polityczny, prawda? Więc myślę, że tutaj będziemy mogli zobaczyć to, co się działo w historii i to, co dzisiejsza... Bardzo jestem ciekawa tego, co młodzież na przykład w tej chwili przy pomocy animacji, jak potraktuje plakat, animowany plakat filmowy. To bardzo interesujący pokaz z pewnością może być.
No, zdaje się, że...
Bo historię to znamy.
Zdaje się, że animacja to też, jakkolwiek to często ją niestety, no kojarzymy ją z animacji, z filmami animowanymi dla dzieci, bo to jest też taka forma, gdzie rzeczywiście te wodze fantazji reżyser może puścić i te wszystkie rzeczy w baśniach, w przypowieściach są dosyć relatywnie łatwe do zrealizowania.
Oj,
ale
bardzo
musimy...
trudno jest zrobić filmy dla dzieci.
Tak, ja wiem, tylko że jak gdyby, no to jest taka forma, która rzeczywiście to umożliwia, bo fabularnie kiedyś było pewnie trudniej, ale też musimy pamiętać, że film animowany był często wykorzystywany w działaniach też propagandowych, politycznych, to już tam i Stalin, i Hitler tej animacji, no, dosłownie animacji rysunkowego.
Plastyka, prawda, bo tak. Oczami świat oglądamy, tak. Prawda, i ale... plakaty rzucają się.
Tak, tylko że wiemy, że animacja też dlatego na nas działa, dlatego że tam jest ruch, tam jest coś, co, za czym oko biegnie,
pani,
co nas przyciąga.
Atawistyczna.
No tak, to po prostu jest.
Oczywiście, że ruchomych obrazów.
To jest sztuka, która potencjalnie zawsze jest łakomym kąskiem dla tych, którzy chcieliby poprzez animację jakieś swoje treści, swoje przekazy, jakąś, no nie mówmy się, nie bójmy się tego słowa, propagandę przesyłać, nie?
Mhm. Przygotowując się do tego programu, przeczytałem esej Marcina Giżyckiego, dyrektora artystycznego, Tyran się śmieje. Taki tytuł jest tego eseju, opublikowany w Czasie Kultury, gdzie Marcin Giżycki pisze właśnie o tym, jak filmy były z jednej strony adorowane przez rozmaitych tyranów, Stalina, Hitlera na przykład, a z drugiej strony też pisze o tym, że twórcy filmów animowanych też jakby służyli często władzy. Oczywiście byli też ci, którzy byli przeciwko. Ale zastanawiam się, czy dzisiaj na przykład nie mamy bardziej takiego do czynienia w filmie animowanym, czy w ogóle no, jako w całej sztuce, ale film animowany jako część, z pewnymi nurtami ideologicznymi, że jakby tutaj nie tyle kwestia służby jakiejś polityce instytucjonalnej, ale pewne nurty ideologiczne też w kinie animowanym dają się odnaleźć.
Chyba zaprotestuję tutaj stanowczo. Jeżeli nurty to społeczne, obyczajowe, nieideologiczne, to znaczy tak ja odnoszę wrażenie. W ubiegłym roku byłam jurorem na Festiwalu Krakowskim, też oglądałam kilka innych pokazów festiwalowych. Dwa lata temu oglądałam to, co zrobili twórcy w Annecy z całego świata. Myślę, że ja tutaj ideologii bym nie mieszała do animacji. Na pewno jest dużo tematów społecznych, dużo tematów obyczajowych. Są filmy tworzone przez kobiety. Długo, bardzo długo kobiety w ogóle nie realizowały filmów animowanych. Jeszcze w latach to były ewenementy. Kobieta animator, kobieta reżyser.
Tak, oczywiście, ale ja też zapytałem dlatego, że tak jak już wspomniałem, jednym z artystów, który jest szczególnie honorowany na tegorocznym animatorze, jest Phil Malloy, brytyjski twórca filmów animowanych, który, jak wspomnieliśmy, zaczynał o współpracy z kanałem MTV. Zrobił wiele znaczących filmów w latach 90. Taki film Kowboje przyniosły mu sławę. Ja obejrzałem sobie te filmy, bo one są dostępne na YouTubie i no powiem szczerze, te filmy, które były nasycone jakby takimi bardzo perwersyjnymi scenami i tam jakby i w filmie Kowboje, i w filmie Nietolerancja, ale też ten autor zrobił dekalog filmowy, czyli jakby do każdego przykazania z dekalogu zrobił osobny film. I oczywiście te wszystkie te filmy, można powiedzieć, odrzucają tą naukę, która jest z dekalogu. Ja może tylko przeczytam, też korzystając tutaj z bloku tekstów zamieszczonych w Czasie Kultury, krótki taki opis przykazania czci ojca swego i matkę swoją, właśnie z tego dekalogu, jak to wygląda w wersji Phila Malloya. I pisze tak autor tego tekstu: dekalog, segment czci ojca swego i matkę można potraktować jako prawie podręcznikowy obraz znęcania się nad dzieckiem przez parę rodziców o zaburzeniach psychicznych. Dopiero podpalenie domu wraz z rodzicami może przerwać złą edukację. Czyli on jakby odwraca, to znaczy i w tych wszystkich filmach właśnie mamy taki nurt jakby odwracania pewnych tradycyjnych wartości, jakby kontestowania tych tradycyjnych wartości. Dlatego powiedziałem właśnie o pewnym nurcie ideologicznym.
Jak to wygląda?
Mi się do tego światowym. Szczerze,
czy to jest jakiś wyjątek? Pytam dlatego, bo sam jestem ciekawy, czy to jest, czy te filmy, właśnie Fila Maloya, które są rzeczywiście takie dosyć mocne przy kazie, one mogą rzeczywiście wywoływać różne emocje. Może to dobrze, może to źle, nie wiem.
To, jeżeli film czy to jest emocje, wyjątek? To bardzo ważne.
Czy to jest wyjątek, czy to rzeczywiście jest jakby coś, co pojawia się w współczesnym filmie animowanym?
Jeżeli widz przemyśli sobie po obejrzeniu takiego filmu, co to znaczy czcić ojca i matkę swoją, czy w ogóle przemyśli sobie od nowa katalog, czy ten film go oburzy, czy ten film wzbudzi w nim jakby emocje negatywne, to zawsze wzbudzi jakieś emocje. Chyba o to chodzi przede wszystkim. Ja tutaj trudno mi się w tę dyskusję w tej chwili, bardzo przepraszam, ale chyba się nie da mi uwieść. Dlatego, że ja akurat nie znam dekalogu tej interpretacji. Tutaj mam, przyznaję od razu, brak edukacyjny. Odrobię go natychmiast.
Tak, chociaż nie będzie sięgam, pokaz filmów chociaż podczas, nie, będzie po, mam podczas nadzieję, że jest animatora, więc będzie można obejrzeć zobaczę, też.
Ponieważ nie sięgam do YouTube'a najczęściej, żeby oglądać filmy. Może dlatego.
No z tego, co mówisz, to brak znajomości Filipa Maloya osobiście mi jakoś nie ciąży.
Ale to wybitny twórca animacji. Myślę, że to trudno jest... Animacja posiada formę szybkiego komunikatu i takiego też ostrego komunikatu z widzem. I tutaj wykorzystywać można to na różne sposoby. Polscy twórcy raczej nie służyli w sposób znaczący władzy w latach 50., 60., prawda? Wręcz przeciwnie. Polska szkoła animacji była zbudowana na wybitnych polskich autorach, którzy robili filmy krytykujące i system społeczny, i system polityczny w bardzo skrótowych formach.
To myślę, że też będziemy mogli zobaczyć.
Mam nadzieję,
w tym,
że będziemy
w tym bloku
mogli zobaczyć.
Animowanej polityki odnoszącej się do PRL-u. A kino kobiece, bo tutaj pani wspomniała o tym, że wiele jest autorek, które sięgają właśnie po tą dyscyplinę, po tą dziedzinę. W tegorocznym animatorze będziemy mogli zobaczyć też filmy litewskiej autorki Singę Bauman.
Ale Polki też będziemy mogli zobaczyć.
Oczywiście. Ja też sobie obejrzałem film właśnie w YouTubie, bo korzystam, jeżeli coś jest do zobaczenia.
Mam nadzieję, że twórcy jakoś tantiemy dostają z tytułu tego, że oglądamy na YouTubie ich filmy.
W każdym razie obejrzałem fragment filmu i powiem szczerze, że też trochę mną to wstrząsnęło. To jest film opowiadający o narodzinach dziecka i jakby o rozwoju dziecka w łonie matki. Trochę mnie ten film przeraził, powiem szczerze. Może
dlaczego?
Tak już jakby ujmując to bardzo, bardzo skrótowo, dziecko tam jest przedstawione jako wróg, jako pewien potwór, który niszczy życie kobiety. I trochę, powiem szczerze, nie wiem, czy to kwestia jest właśnie jakby kina kobiecego, animowanego, czy...
Chyba nie.
Ja
tu protestuję.
Może ja teraz takimi opowieściami zachęcam do obejrzenia tych filmów, ale jestem ciekawy, co panie sądzą.
Myślę, że będziemy mogły chyba obie, bo nie wiem, czy pani widziała ten film, bo ja nie widziałam, w związku z czym ja się do niego nie odniosę. Jak zobaczę, to chętnie proszę mnie zaprosić po animatorze i wtedy porozmawiamy
sobie
na ten temat.
Żeby o tym porozmawiać.
Jakie filmy? A obiecuję, że będę pilnie i karnie chodziła na pokazy, szczególnie filmów kobiecych. I wiem, że są znakomite polskie, znaczy wiem, oglądałam znakomite polskie animatorki. Marta Pajek na przykład. Teraz tak mnie pan wytrącił troszeczkę z...
A ja mam takie pytanie,
tą
czy...
informacją, że...
Czy zauważa pani jakiś taki trend...
Izabela Brucińska, przepraszam.
Tak, czy zauważa pani jakiś taki trend na przykład w animacji kobiecej, który by skupiał się tylko na jakichś tematach, które załóżmy idą w jakimś głównym nurcie, mówmy sobie wprost, pewnej poprawności politycznej. Czy jaka jest ta tematyka tych filmów? Czy to kino kobiece się wyróżnia? Czy ono się zajmuje tylko kobiecymi sprawami?
Ono jest autotematyczne czasami. To znaczy kobiety jakby sięgają w głąb siebie, opowiadają o swoim widzeniu świata i o swojej pozycji społecznej także swojej pozycji w rodzinie bardzo często. Młode kobiety opowiadają o tym, jak widzą świat i swoją rolę w tym filmie. To myślę, że to jest jedna z takich takich głównych tematyk, które się przewija przez nie tylko polskie filmy tworzone przez kobiety, ale to także, co przychodzi do nas ze świata, to, co możemy oglądać na festiwalach. Myślę, że taka ta autotematyka jest bardzo ważna dla kobiet, które w kinie dość długo w ogóle się nie wypowiadały na żaden temat.
Ale teraz wróciły i teraz w animacji teraz również.
Ale też tworzą przepiękne
stroną.
Filmy dla dzieci. No tak. Właśnie autorki, reżyserki. W poznańskim studio Aleńka Korejwo w latach 90., 80. już tworzyła filmy. Była jedną z niewielu autorek, reżyserek, bo to jeszcze jest tak, prawda, że filmy autorskie tworzyła Ania Dudek, Aniela Lubieniecka, Monika Madej. I ja akurat w przypadku poznańskiego studia przyznać muszę, że kobiety u nas tworzyły na równo z mężczyznami filmy autorskie, niekoniecznie autotematyczne.
No proszę, nie trzeba było parytetów, tylko po prostu wystarczył
Jasia
talent.
Jasińska,
czyli załóżmy taki fakt, że my w tym roku trzymamy kciuki,
zawsze
żeby
talent
kobieta
decyduje.
Wygrała.
Zawsze talent. Ja myślę, że w ogóle myślenie o tym, że kobieta, mężczyzna, twórca, to twórca jest, albo ma się talent, albo się go nie
dokładnie.
Ma.
Dokładnie. Cudownie tym akcentem
niemożliwe,
kończymy.
Niemożliwe, to już koniec.
No tak, fantastycznie się rozmawiało, prawda? Proszę Państwa, widzimy się za tydzień w Arsenale Kultury po 19:00.
Bardzo dziękuję.
Bardzo.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia, do widzenia.